Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Przed nami niedziela biblijna, która rozpoczyna ogólnopolski tydzień biblijny. Wiele razy mieliśmy w rękach Pismo Święte, wiele razy słuchaliśmy fragmentów Biblii. Czy słuchanie, przeczytanie słów jest wystarczające, aby zrozumieć Biblię, księże biskupie?
Wciąż ona wybrzmiewa w różny sposób w naszym życiu. Przypomnę, ile setek, a może nawet tysięcy lekcji religii, katechezy, gdzie katechedzi cały czas nawiązują do Pisma Świętego. To jest punkt wyjścia w przeprowadzaniu lekcji religii, katechezy. Homilie, kazania też czerpią przede wszystkim, zwłaszcza homilie z Ewangelii, z odczytanego Słowa Bożego, aktualizują to słowo w liturgii, w życiu słuchaczy. Ważne są komentarze, bardzo dobre. Coraz więcej w języku polskim mamy komentarze do Pisma Świętego, czyli czytając tekst, na dole mamy takie dosyć rozbudowane odniesienia, które tłumaczą nam wiele zawiłości i także podkreślają tradycję Kościoła w odczytywaniu danego tekstu. Z pewnością bardzo ważne są rozmowy, które toczymy na co dzień. Wiele spraw wydawałoby się takich świeckich, banalnych, różne decyzje, one bardzo mocno wiążą się z Pismem Świętym, z całą formacją naszego sumienia. Ta formacja się dokonuje właśnie w środowisku biblijnym. Chcę podkreślić, że Pismo Święte, upraszczając, to dzieło dwóch autorów, Boga i autora natchnionego, czy autorów natchnionych. Bóg w swojej potędze, ale także pokorze, posługuje się ludźmi, aby to Słowo Boże niezmienne, Boże, ponadczasowe w objawieniu wybrzmiało w języku ludzkim, konkretnej sytuacji życia autorów natchnionych mocą Ducha Świętego. No to moglibyśmy porównać, to nie jest najlepsze może porównanie. Architekt ma koncepcję jakiegoś budynku, to co jawi się w jego umyśle później przenosi na papier, buduje odpowiedni model, konstrukcję, posługując się programami komputerowymi. Następuje wizualizacja tego obiektu, a pracownicy, budowlańcy później budują ten obiekt. Możemy powiedzieć, że Pan Bóg, objawiając się nam w Piśmie Świętym i objawiając także tajemnice samego człowieka, a to objawienie doskonale się realizuje w osobie Jezusa Chrystusa, jest konstruktorem, architektem, a my później, podejmując to Słowo Boże, żyjąc nim, budujemy budowlę swojego życia. Całe nasze życie jest pewną taką konstrukcją.
Przypominamy w tym miejscu, że w Radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz mamy studium biblijne. Od lat wykładowcy, znawcy Pisma Świętego przybliżają nam właśnie tę wyjątkową księgę. A ten rok poświęcony jest Romanowi Brandstetterowi. Polski poeta, pisarz, dramaturg, tłumacz, znawca Biblii. Urodził się w Tarnowie w 1906 roku. Przyszedł na świat w rodzinie żydowskiej, przeszedł na wiarę katolicką. Co w swojej twórczości mówił o Biblii?
No, wspaniała, piękna postać. Przypomnę, że jego nawrócenie dokonało się przy krzyżu, który znajduje się na zewnątrz Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. Teraz tam jest pomnik świętego Jana Pawła II, zaraz przy tym krzyżu. Jeżeli będziecie Państwo zwiedzać Tarnów, warto się udać do tego miejsca. Pomnik jest wyjątkowy, ale też miejsce nawrócenia bodajże 20-letniego wówczas młodego Romana Brandstettera, który doznał jakiegoś objawienia przy tym krzyżu, będąc gorliwym wyznawcą judaizmu i nawrócił się oczywiście na katolicyzm. Podziwiamy jego dzieła, zwłaszcza to podstawowe Jezus z Nazaretu dwutomowe jest wyjątkowe. Dlaczego? Dlatego, że on nosi w sobie, mówimy o Romanie Brandstetterze, dwie tradycje, właśnie tą tradycję hebrajską, czyli doskonale lokuje się w mentalności, w języku hebrajskim. Jego dziadek wprowadzał go właśnie w cały ten bogaty świat judaizmu, a równocześnie jest głęboko wierzącym katolikiem. W związku z tym w nim dokonuje się tak wspaniała synteza dwóch rzeczywistości, Starego i Nowego Testamentu. światu, obdarzony znakomitymi możliwościami pisarskimi, olbrzymim wyczuciem. Chcę też przypomnieć, że nie tylko jest pisarzem, dramaturgiem, tłumaczem, ale też poetą. Znakomita poezja, zwłaszcza Marina, bardzo pięknie opisuje rzeczywistość Maryi w historii zbawienia. Dlatego warto sięgać po tego autora. Bardzo tego zachęcam. No i też w pewnych kontekstach, które dzisiaj się tworzą, pewne napięcia, trzeba pokazywać też osoby pochodzenia żydowskiego, które nie tylko przyjmowały katolicyzm, ale także wpływały na to, aby budować kulturę polską, naszą literaturę, poezję i ukazywać, że nie ma napięć i niechęci między tymi dwoma środowiskami. Jest tutaj tolerancja, jest szacunek ze strony Polski, katolików i właśnie Roman Brandstetter jest tego doskonałym przykładem.
Każdy z nas każdego dnia jest zachęcony do tego, aby po Biblię sięgać. Chyba zwłaszcza kapłani, którzy te fragmenty Pisma Świętego bardzo często wykorzystują w swoich kazaniach, homiliach. Omawiając statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej, chciałabym zapytać, na co właśnie wskazuje nasz synod w temacie posługi słowa, kiedy mówimy o kapłanach.
Głoszenie słowa Bożego jest podstawową funkcją kapłańską, a głoszenie Słowa Bożego wypływa z Biblii, z tekstów świętych, z Ewangelii. W związku z tym kapłan, jak wskazuje w statucie 607, nasz synod powinien cały czas pozostawać w głębokiej osobistej zażyłości ze Słowem Bożym, rozwijać się duchowo, by mógł owocnie działać. W związku z tym zaleca się, aby codziennie kapłani praktykowali lekturę Pisma Świętego, lekturę duchowną oraz medytację Słowa Bożego. I tutaj jest zachęta, żeby docenić starożytną metodę Lectio Divina, czyli umiejętność czytania Słowa Bożego. Ja tylko przypomnę bardzo krótko, to są takie elementy Lectio, czyli czytam tekst, próbuję go zrozumieć dogłębnie, też w oparciu o komentarze biblijne, to jest druga warstwa. Oratio, czyli trzecia, to jest modlitwa, która się rodzi wtedy w moim sercu. Wchodzę w relację z Bogiem, który jest głównym autorem Pisma Świętego. Kontemplacja, czyli dochodzenie do zjednoczenia z Bogiem. I wreszcie jest ta forma akcjo, czyli wcielam to Słowo Boże w moje codzienne życie. Postępuję tak, jak wskazuje mi drogę w Piśmie Świętym Bóg. Właśnie ta metoda stara, starożytna w Kościele teraz przyjęła się bardzo mocno. Są rekolekcje na przykład salwatorianów w Krakowie prowadzone metodą Lectio Divina. Bardzo dużo nie tylko duchownych, sióstr zakonnych, ale świeckich uczestniczy właśnie w tych rekolekcjach. Bowiem każda z nas, jeżeli czyta Pismo Święte zgodnie z magisterium Kościoła, tradycją, w nurcie eklezjalnym, swoje życie będzie orientować we właściwy sposób. Nie pogubimy się w naszym życiu w chaosie różnych ideologii, nacisków, ograniczeń. Będziemy zawsze odnajdywać właściwą drogę. Nawiązując jeszcze do kwestii synodalnych i właśnie posługi słowa, czytania Pisma Świętego, synod podkreśla, że kapłan pełni urząd prorocki w imieniu Chrystusa Kościoła, dlatego powinien pogłębiać znajomość tradycji Kościoła i nauczania magisterium, czyli Pismo Święte, tradycja Kościoła i nauczanie magisterium gwarantuje ortodoksję, poprawność, zwłaszcza dzisiaj, gdzie są różnego rodzaju naciski, aby odchodzić od tradycji czy zagłuszać magisterium Kościoła, tym bardziej potrzebujemy jasnej wykładni Kościoła, kierując się oczywiście Pismem Świętym w kwestiach dotyczących podstawowych decyzji naszych życiowych, działań, które podejmujemy, kierując się też naszym sumieniem uformowanym przez właśnie Pismo Święte, nauczanie Kościoła, a to nauczanie Kościoła w dużej części spada na osoby duchowne. Też bardzo ciekawa kwestia. W statucie 605 synod zwraca uwagę na liturgię godzin, czyli brewiarz, mówimy pospolicie, czyli modlitwę, gdzie uwielbiamy, kapłan uwielbia Boga, modli się za Kościół, uświęca siebie. I trzeba podkreślić, że liturgia godzin, do której się zobowiązuje w czasie święceń już diakonatu na stałe do końca życia, jest absorbującą, ale i piękną modlitwą. Trzeba poświęcić ponad godzinę w ciągu dnia, żeby wszystkie godziny, a przypomnę, że to jest jucznia rano, liturgia godzin rozbudowana, modlitwa w ciągu dnia, nieszpory wieczorem i kompleta już przed położeniem się spać. Ta celebracja rozłożona poszczególnych godzin w ciągu dnia jest też absorbująca, ale piękna, dlatego że jest źródłem uświęcenia kapłan. Przede wszystkim kapłan modli się za nas wszystkich, za cały świat, za swoich parafian tą modlitwą, ale przede wszystkim oddaje chwałę, uwielbienie Bogu. Synod też zwraca uwagę, że kapłani, którzy są w większych wspólnotach, powinni też częściej na plebanii razem wspólnie czy w kościele z wiernymi, zdarza się i tak, celebrować właśnie liturgię godzin.
A o czym przypominają synodalne zapisy mówiące o sakramencie pokuty, rekolekcjach i skupieniach?
Doskonale wiemy, że główną funkcją kapłana jest sprawowanie sakramentu pokuty. Jako szafarza tego sakramentu bardzo często widzimy kapłanów w konfesjonale i sakrament pokuty jest źródłem odrodzenia Kościoła, bardzo ważnym sakramentem, ale synod podkreśla nie tylko obowiązek spowiadania, przede wszystkim jednak świadomość tego, że kapłan sam powinien być penitentem, powinien się często spowiadać, w stanie łaski uświęcającej, nawracać, pracować nad sobą, bo sakrament pokuty, pojednania pozwala nam na systematyczną pracę nad sobą. Wskazuje synod na to, że kapłan powinien mieć też stałego spowiednika, który będzie go prowadził na drodze jego kapłańskiego życia.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.